Do tego się sprowadzało ultimatum Mawrowa z grudnia 2021 roku. Obecna sytuacja pokazała, że jeżeli nie będziemy mieli sił zbrojnych, które są w stanie podnieść poprzeczkę ryzyka Rosji tak bardzo, że nie odważą się nic tam zrobić, to będziemy musieli spełniać życzenia innych. I nie ma to nic wspólnego z NATO, z Amerykanami. Tak po prostu jest. Oczywiście fajnie, że są Amerykanie, fajnie, że są NATO, chociaż NATO w kontekście Ukrainy pokazało, że to są Amerykanie de facto. I to jest fakt, który jest oczywisty w historii świata. Więc nie wiem, dlaczego ten tweet wywołał tyle zamieszania, ale może bardzo dobrze. Natomiast on pokazał, innymi słowy, nie nawołuje do tego, żeby mieć wojnę z Rosją, natomiast zdawać sobie sprawę, że funkcjonalnie zależy nam, żeby Rosja nie miała sprawczości w tej części świata i musi zostać pokonana. Chcielibyśmy oczywiście, tak trochę udajemy, że nie, żeby to amerykańskimi rękami, prawda, i ukraińskimi zostało wykonane. I to jest oczywiście optymalny scenariusz. Ale musimy się szykować, bo różnie może wyjść. To jest dopiero początek, tak jak powiedziałem też u ciebie, Krzysztofie, wojen napoleońskich. Natomiast te tweety jeszcze obrazują kilka rzeczy bardzo charakterystycznych. Po prostu też, że się boimy własnego cienia. Mówienie o sprawach oczywistych wywołuje jakieś takie alergiczne reakcje w Polsce, że to jest rozwiązywanie Unii, rozwiązywanie NATO, zakwestionowanie, że wielki brat amerykański po prostu krzywym okiem spojrzy na nas. Ja myślę, że nasi pradziadowie nie mieli takich obaw. Jak czytałem Hetmana Tarnowskiego, to na pewno by się nie bał napisać w swoim dziele o czymś takim. Jest coś w nas przez ten PRL i przez III Rzeczpospolitą, która była nam dana z zewnątrz de facto. Bo nie wywalczyliśmy jej zbrojnie na przykład, tak? Tak jak Ukraińcy walczą teraz o niepodległość, tylko została dana nam przez system międzynarodowy. Jest coś w nas takiego słabego, nie ukrywam. To jest jedna uwaga. Druga to jest taka, że w Polsce jest to bardzo smutne. W Polsce za dużą wagę przywiązujemy do słów, a za mało do czynów. W Polsce się wydaje, że to słowa czynią politykę. A w Niemczech na przykład jest odwrotnie. Uważam, że czyny. A słowa, Scholz jaki jest, Angela Merkel, Scholz, nudni ludzie, którzy mówią różne słowa, które w ogóle nie mają takiej podniety w sobie, ale czyny są, tak? A u nas jest odwrotnie. Wielkie słowa, szermierka na słowa, ten powiedział to, Bartosiak powiedział tamto, co Ławrow zrobi, bo Bartosiak to powiedział. Przecież to jest chore w ogóle centralnie. Ale to jest chore. Ławrow by się zaniepokoił, gdyby Wojsko Polskie modernizowało się nowocześnie i było gotowe do rozwinięcia systemu rozpoznawczo-uderzeniowego po Ural i wtedy by musiał reagować. Słowa? Za dużo jest. A dlaczego słowa? Dlatego, że w przeciwieństwie do Niemców, Amerykanów, Chińczyków, my nie mamy łańcucha wartości własnego przemysłu, którego interesy trzeba, politycy muszą realizować, podziału wartości pracy, tylko jesteśmy po prostu, wszystko jest w symbolice, w wirtualu, pojedynki szermiercze na słowa, które pozycjonują polityków danych. Tak? Z zewnątrz, spoza kraju wygląda to śmiesznie, jak jakiś taki po prostu szajer, tak? Małe pepiduwa.
Szajer było całkiem sympatyczne.
Sympatyczne, ale nic nie wnosiło, nie? Do historii.
Powiedziałeś o tym, że musimy podnieść poprzeczkę tak wysoko, że nasze siły zbrojne muszą być gotowe do tego, żeby nie tylko bronić Rzeczpospolitej, ale może też mieć takie wartości ofensywne. Modernizujemy polską armię. Ty napisałeś wielkie dzieło Armia Nowego Wzoru. Ta modernizacja armii przebiega inaczej, ale jak ją oceniasz?
W ogóle wyjdzie moja książka na przełomie lutego i marca pod tytułem Najlepsze miejsce na świecie, gdzie dokładnie o tym piszę. I też jak funkcjonuje system polityczny państwa polskiego, kultura strategiczna tam będzie. Więc odsyłam, tam będzie bardzo szczegółowo na ten temat. Natomiast uważam, że brak strategii wojskowej szerszej, to znaczy nie ma odpowiedzi na to, jakiego rodzaju odstraszanie, czy odstraszanie przez groźbę podwyższenia kosztów, które Rosjanie poniosą, gdyby coś nam robili, czy odmówimy im osiągnięcia celu. Czyli po angielsku się mówi by punishment czy by denial. To są zupełnie inne wojska, które musimy wówczas wystawić. Również brak jest odpowiedzi na to pytanie, czy na współczesnym polu walki nie musimy mieć strategii aktywnej obrony. To znaczy, czy nie musimy mieć zdolności, które niszczą logistykę rosyjską już na Białorusi, w obwodzie kaliningradzkim, a nawet dalej w Rosji. A wręcz nawet, tak jak Ukraińcy uważają, bo się uczą boleśnie na własnym tyłku, jak się im niszczy bezkarnie infrastrukturę, że powinni mieć w rewanżu również kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy, który niszczy miasta rosyjskie aż po Ural, i to stabilizuje, Krzysztofie, sytuację geopolityczną tej części świata. Bo bezpieczeństwo i pokój wynikają z równowagi, a nie z miłych chęci. Z równowagi w stosunkach międzynarodowych. I bez kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego, bez zdolności ofensywnych, bez strategii aktywnej obrony, prawdopodobnie nie osiągniemy równowagi z Rosją, albo ona będzie wyłącznie zależna od Stanów Zjednoczonych, które mogą być, albo nie muszą, mogą być mniej lub więcej, albo może się coś zawalić w Stanach i mogą nie gwarantować tej równowagi. Wówczas Niemcy, Francuzi nie będą zainteresowani wojną w Europie i przymuszą nas do koncesji. Na tym to polega. I na tym polega mój tweet. I niestety to pokazuje, że oczywiście państwo polskie i to, gdzie jesteśmy położeni, jest trudnym miejscem, ale albo to dźwigniemy, albo możemy, prawda, cześć jak czapka, i koniec państwowości, niepodległości.
No dobrze, ale obserwujesz na pewno listy zakupów dla polskiej armii, czy to w Korei, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych miejscach. I z tej listy zakupów co wynika?
Właśnie nic. To znaczy, kupujemy, bo się martwimy, jakbyśmy się szykowali na wojnę, mówiąc wprost. Zresztą chyba któryś z wiceministrów obrony narodowej powiedział, że przewidujemy, że będziemy w wojnie z Rosją. Więc na gorąco kupujemy według starej szkoły, według mnie chaotycznie. Po części są usprawiedliwione tym, że no nie ma dużo sprzętu na rynku światowym, więc kupujemy jak popadnie, bo braki są ogromne. Natomiast w tym wszystkim tkwi pewien błąd, to znaczy my wciąż myślimy, nasza klasa polityczna, że strategia polega na kupowaniu sprzętu. Tak?
Polega
na wymyśleniu strategii, później ustaleniu, jakie zdolności są potrzebne, i później załatwianiu tych zdolności, szeroko pojętych, a nie kupowaniu sprzętu i później wymyślaniu strategii do tego sprzętu. Ja na przykład nie widziałem dokumentu strategicznego i powinien on być jawny, bo tak jest w krajach normalnych, gdzie co jest, jaka jest strategia wojskowa państwa polskiego, bo to też jest sygnał polityczny na zewnątrz, do Rosjan, do Ukraińców i do Amerykanów.
No, jakoś...
Czy mamy strategię aktywną? Krzysztofie, czy plany obrony zakładają obronę tylko polskiego terytorium, czy aktywnej obrony, że uderzamy na terytorium wyprzedzająco po to, żeby właśnie ktoś się nie mógł przygotowywać, albo niszczyć mu logistykę? Żeby nie było Buczy na przykład, prawda, więcej, nie powtórzyła się.
A nie miałeś okazji, żeby któremuś z ministrów obrony narodowej zadać to pytanie?
Naprawdę nie ma tej strategii, mówiąc wprost, tak? Po prostu nie ma. Tak?
A powiedz, dyskusja po tej prezentacji Armii Nowego Wzoru przebiegała, była taka dosyć burzliwa.
No tak. Bardzo... Wojsko intensywnie przeżywało tą dyskusję i moim zdaniem skończy się, reforma wojska skończy się na kulawej Armii Nowego Wzoru z niedoborami finansowymi i prawdopodobnie nie do końca zlikwidowaniem paździerza, bo ważnym elementem propozycji Armii Nowego Wzoru był nowy oficer i w ogóle nowy sposób funkcjonowania ludzkiego. To jest w ogóle fundament. Od człowieka się zaczyna, a nie od sprzętu. I w ogóle od metod funkcjonowania. Paradygmat trzeba zmienić funkcjonowania Wojska Polskiego.
Na jaki?
No taki, że jest promowana merytokracja, kultura, a nie powiązania i niezależności od rządzącego w powiecie polityka, żeby dostać nominację oficerską.
Powiedziałeś o polskim przemyśle, jak polski przemysł zbrojeniowy i to, co produkuje?
No to też jest taka mieszana ocena. No, słyszymy, że są rzeczy, które przemysł produkuje bardzo dobrze, są rzeczy, które produkuje źle albo w ogóle. Zobaczymy, co Koreańczycy zrobią z tą produkcją czołgów ostatecznie. To będzie też, no bo oni się nie będą chyba pieścić. No, przyjadą, zobaczą, co działa, co nie działa i ustanowią swoje reguły. Tak mi się wydaje, tak.
To są zakupy koreańskie, to teraz spójrzmy.
Natomiast jest jedna rzecz optymistyczna, że zaczyna wyglądać, że jest zrozumienie, że potrzebna więcej amunicji, fabryka amunicji i tak dalej. To się chyba dzieje. Tak?
No i pieniądze, które są przeznaczone na obronność i na armię, też są dużo większe.
Tak, przy czym od razu łyżkę dziegciu. To są ogromne pieniądze. Moim zdaniem za te pieniądze można wystawić naprawdę nowoczesną armię. Nowego wzoru zresztą. Czyli no, zbudować coś, co społeczeństwo uwierzy, że nie jest paździerzem i co może wygrywać z Rosją. Natomiast widzę, i to jest coś nowego, co powiem, widzę, wojna na wschodzie ujawniła absolutnie strukturalną sprzeczność interesów Niemiec i Polski. to widać gołym okiem. Ja na przykład nie doceniłem tego jak bardzo przed wojną i jestem pewien, że Niemcy będą konsolidować swoją władzę w Unii Europejskiej i będą nam się mieszać do tego, ile będziemy wydawać na wojsko. Będą próbowali mieszać się w to przy pomocy instrumentów unijnych, ile chcemy wydać na wojsko polskie i gdzie kupować i co robić i tak dalej. Zastanawiam się nawet, czy rząd już nie balansuje tego właśnie tam zamawiając u Francuzów, coś tam, czyli mniej potrzeba operacyjna wojska i co, tylko bardziej, żeby grać grę polityczną w Brukseli.
A z kolei krytycy tej koncepcji armii nowego wzoru mówią właśnie, wojna na Ukrainie pokazała, że nie armia nowego wzoru, tylko klasyczna wojna. No
wręcz przeciwnie, Krzysztofie, no a jak armia nowego wzoru w bitwie manewrowej to jest klasyczna wojna. Dokładnie. Bitwa manewrowa, która jest zaproponowana w Armii Nowego Wzoru, została zastosowana pod Kijowem. Identycznie. Ja w ogóle nawet byłem w szoku, jak bardzo. Także w Strategy and Future uważamy, że historia naprawdę przyzna nam rację. Nie wiem, krytycy chyba też już umilkli, bo widać. I był i komponent czołgowy w Armii Nowego Wzoru, tylko dokładnie używany tak jak na Ukrainie, gdzie jest rozpoznanie dronowe wcześniej, jest albo ogień pośredni, albo sprowadzany na konkretny kierunek, a nie szukamy przeciwnika masą. I to widać na Ukrainie również. Bronie precyzyjne, drony, to jest absolutnie widać. Amorficzny system dowodzenia, morale wojska na współczesnym polu walki, UDA lub, czyli system orientacji, obserwacji orientacji decyzji i akcji jest decydujący. To widać było w ofensywach ukraińskich. To wszystko w Armii Nowego Wzoru właśnie było, a wydawało się to być takie wow, z kosmosu, jak żeśmy to prezentowali. I to trzy miesiące przed wojną de facto. Tak?
A jak oceniasz sytuację na ukraińskich frontach?
No właśnie, mam problem z tą oceną, bo jest tak, potwierdziło się, że armia rosyjska nie jest armią do wielkich wojen, tak? Nie jest w stanie długo wojować. I to widać logistycznie i nie mają wystarczającej bazy ludzkiej. System mobilizacyjny Federacji Rosyjskiej został zniszczony w ramach reform od lat 90. W związku z tym robią mobilizację w stylu lat 40. Ona nie działa, ale będą się poprawiać. Pierwszą fazę wojny Rosjanie przegrali, ale zajęli sporą część terytorium ukraińskiego. Punktem ciężkości dla Rosjan jest przekonanie Zachodu, żeby zmusić Ukraińców do pokoju. I to się może wydarzyć, dlatego że gospodarka ukraińska jest zdewastowana, żyje z datków Zachodu, z naszych. Również armia ukraińska funkcjonuje dzięki sprzętowi i amunicji z Zachodu, a zatem no, Ukraińcy są na łasce losu, tak, Zachodu. I to powoduje, że w zależności od tego, jak Rosjanie będą wytrzymywać i jaka będzie, jak się utrzyma wola, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, bo co do woli Niemców, to już nie mam żadnych złudzeń.
Że jej nie ma.
Oczywiście, że jej nie ma, udają tylko, żeby społeczeństwo troszeczkę, emocje społeczne zaspokoić. Straszne, na 23 rok widać, jak siły prące do konsolidacji Eurazji, rynków i tak dalej, mają ogromną strukturalną przewagę. Pomimo tego, że nam się wydaje, że to słowa robią, polityczne deklaracje, to nieprawda. Strukturalne siły są silniejsze od tych rzeczy i to widać po Scholzu. Był u siebie w parlamencie, obiecywał wszystko i co?
I nic.
I go przyszli, poklepali go później. Uspokój się chłopie, faktury są, robotnik musi zarobić, przestań tyle gadać. Tak mu mniej więcej powiedzieli. Tak?
Powiedziałeś, że w Polsce dużo się mówi, a mniej się robi, że ważniejsze są słowa niż czyny, to ze słów prezydenta Stanów Zjednoczonych można wywnioskować, że Stany Zjednoczone z determinacją będą pomagać Ukraińcom, a z czynów?
No z czynów na razie też pomagają, trzeba przyznać. Chyba chcą rzeczywiście, żeby Rosjanie przegrali tę wojnę, ale no, w Stanach jest to warunkowe. Tak? W czasie się może to zmienić, Rosja może zostać pokonana wystarczająco według nich, coś się może wydarzyć w Cieśninie Tajwańskiej, może wybuchnąć wielki kryzys na obligacjach amerykańskich. Różne rzeczy się mogą wydarzyć. Ja na miejscu Ukraińców oczywiście byłbym bardzo niespokojny, bo to jest ich to jest ich system, tak, dzięki któremu funkcjonują. No i tak to działa.
I właściwie są, wprawdzie nieoficjalnym, ale są członkiem NATO, bo to NATO i Stany Zjednoczone dostarczają i broni, i amunicji, ale przez chwilę w takim razie zmieńmy punkt widzenia na ten punkt widzenia twój być może ulubiony, mianowicie Pacyfik, Chiny, Pekin, Waszyngton. Co tam się dzieje?
Chiny stoją na nogach i przyjmują kolejne ciosy gospodarcze ze strony Stanów Zjednoczonych. Więc Amerykanie bardzo chcą swój koledż z wzrost gospodarczy Chin i technologie przyszłości, jak na przykład właśnie półprzewodniki, uchwalają kolejne ustawy, a Chińczycy nie odpowiadają retorcjami. Stoją na nogach. Nie wiem, ile mogą wytrzymać tych ciosów i ile mogą...
Ale to są poważne ciosy?
Ogromne. To znaczy, to z tymi półprzewodnikami to jest absolutnie tak potężne, moim zdaniem, jak sankcje na Japonię w 40 roku na żelazo i na ropę. To jest... Półprzewodniki, Krzysztofie, są wodą współczesnej gospodarki. To znaczy, Chińczycy sprowadzają rocznie półprzewodników za większą kwotę niż ropy naftowej. Bez półprzewodników nie ma niczego. Pewnie byśmy nie mogli nagrywać tego i robić. I Chińczycy, Amerykanie ograniczają im dostęp do najnowszych technologii. Zakazują również wszystkim partnerom, w tym sojuszniczym, współpracy z Chińczykami. Nakazali wszystkim obywatelom USA, pod groźbą bodajże od raty obywatelstwa, zaprzestania pracy na rzecz chińskiego przemysłu półprzewodników. To są potężne rzeczy. Potężne sprawy, dlatego będą łańcuchy podziału pracy w przewodnikach, będą łamane, będą pewnie niedobory. A Chińczycy budują swój przemysł, wytrzymują. Teraz procedowane są kolejne ustawy w Stanach Zjednoczonych. Na komunikację kwantową, na inne rzeczy związane ze sztuczną inteligencją i technologią przyszłości. Bo akurat właśnie półprzewodniki są potrzebne do sztucznej inteligencji, te takie najnowsze. I to będzie przemysł, prawda, nowy. Więc to będzie czwarta rewolucja przemysłowa, którą Chińczycy chcieli być pierwsi, w której chcieli być pierwsi. No i jednocześnie Japonia wygłosiła nową strategię bezpieczeństwa, która zakłada największe zbrojenie od 1945 roku japońskie. Japonia stanie się trzecim najwięcej wydającym na świecie na wojsko po Stanach i Chinach. No i taką mamy oto sytuację, tak gorącą. Ale najważniejsze jest to, że Chińczycy nie wspierają bezpośrednio Putina w czasie wojny na Ukrainie, są zawiedzeni postępami i wydaje mi się, że powiedzieli Putinowi, żeby nie używał broni jądrowej, bo to byłoby niekorzystne dla Chin, z punktu widzenia układu sił na Pacyfiku również, bo gdyby broń odczarowana została broń atomowa, to Chińczycy by też stracili przewagę konwencjonalną w regionie. Natomiast kluczowa rzecz jest technologiczno-gospodarcza, która się rozgrywa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. No teraz Chińczycy też wychodzą nagle z lockdownów covidowych. Jestem ciekawy, co to spowoduje. W ogóle dlaczego były te lockdowny? Czy one miały na celu ukryć strukturalną niemoc gospodarki chińskiej, jak twierdzą niektórzy? Czy to był pewien eksperyment i teraz będzie odwrotnie? Czy to jest z kolei tajna broń Xi Jinpinga, żeby spowodować inflację, że wszyscy Chińczycy wrócą do kupowania, konsumpcji, będzie inflacja na Zachodzie też przez to? Nie wiem. Zobaczymy, co kolejne miesiące pokażą.
Ale z tego, co mówisz, to Amerykanie posiadają technologiczną przewagę nad Chinami.
Na pewno w niektórych sprawach mają, tak. Wydawało mi się, że również mają. Może w kontekście półprzewodników nie mają, tylko ich sojusznicy mają, ale Amerykanie kontrolują system światowy bezpieczeństwa i finansowy i właśnie grożą na przykład Tajwanowi, Holendrom, czy Japończykom, albo Koreańczykom, którzy produkują nowoczesne półprzewodniki, bo Amerykanie nie za bardzo produkują. Jest jedna firma, zdaje się, tylko Amerykanie nie są na topie, tak? W twardej produkcji. Tajwan produkuje najnowocześniejsze półprzewodniki, ale Amerykanie kontrolują system, Krzysztofie, tak? Mogą sankcjonować kogoś, kto nie gra według reguł. No i to jest władza. To się nazywa władza.
Tak, też Chińczycy chcieli zamienić dolary na ich walutę, jeśli chodzi o handel ropą, ale to się i póki co nie udało.
Na razie się nie udało. To będzie akurat najtrudniejsze. Nawet jak hegemonia amerykańska ustąpi, to jeszcze w dolarze będzie. To jest ostatni symbol hegemonii. To jest jak system operacyjny, wiesz, Windows. Nie?
Nikt nie lubi... Ostatni symbol hegemonii, znaczy przewiduje, że ta hegemonia amerykańska na świecie się skończy.
Na razie wygląda na to, że zmierzamy do świata powiedziałbym, osiowego, tak?
Osią, jedną z tych osi będzie Moskwa, czy na tyle będzie...
No właśnie to jest wojna, że chciała Rosja być niezależnym również od Chin osią geopolityczną.
I to się Rosji nie udało.
I to wygląda na to, że się nie udało.
Czyli będą dwie stolice, Waszyngton i Pekin.
No to wygląda, że tak, w takim kierunku to idzie, tak?
I będziemy czekać na rozstrzygnięcie przez następne 50 lat.
Tak.
Powiedziałeś też o wojnach napoleońskich, że wojna na Ukrainie to jest początek tych wielkich wojen. Właściwie wojny na świecie się nie skończyły, ale ta wojna rzeczywiście jest inna niż te, które do tej pory obserwowaliśmy.
No jest, dlatego że to jest najpoważniejsze naruszenie stanu międzynarodowego po 1945 roku, po Jałcie, po Żydamie, bo wtedy wielkie mocarstwa ustaliły, że są czerwone linie i między mocarstwami sobie ich nie przekraczamy zbrojnie. Tak? No tam jakaś Korea, to nie było przekroczenie czerwonych linii. Tak? A i tak Amerykanie weszli. Wietnamy, to były peryferyjne konflikty. Natomiast tu wyraźnie Rosjanie zażądali ultimatum odsunięcia się
NATO.
Nie tylko z Ukrainy, jako miejsca, gdzie mają na to wpływy Amerykanie, tylko w ogóle z Odry nawet. Biden powiedział, no nie, poniesiecie konsekwencje tego, jak to zrobicie. A oni zrobili to. To jest najpoważniejsze od 1945 roku. Naruszenie równowagi międzynarodowej o największych skutkach. Już nie mówiąc o skali, bo można różnie oceniać skalę wojny, czy liczbą ludzi, którzy zginęli, czy skalą starcia konwencjonalnego. No starcie konwencjonalne było ogromne. Co do ludzi jeszcze nie wiadomo, ale na pewno jeżeli chodzi o systemową wojnę, czyli która zmieni systemową Eurazję, to była na pewno jest największa od 1945 roku.
Przegra Putin wojnę?
Kurczę, nie, mam straszne obawy, że Rosjanie zawsze zaczynają systemowe wojny źle, a potem są przy stole negocjacyjnym. To jest w ogóle wojna o Międzymorze, wiesz? To jest wojna o podmiotowość Międzymorza i zwycięstwo pod Kijowem obudziło szansę na podmiotowość Międzymorza i dlatego Niemcy nie chcieli tego.
Polska, Ukraina, Rumunia, a może Białoruś, Litwa, Łotwa.
No dokładnie, bo
i Estonia.
No bo Ukraińcy dlatego szkolą pułk Kalinowskiego, Legion Kalinowskiego, bo będą chcieli rozstrzygnąć również sprawę na Białorusi zbrojnie, jeżeli wygrają wojnę. Bo nie pozwolą sobie, żeby wisiało im na północnej flance państwo, które jest podstawą do projekcji siły rosyjskiej i o tym się mówi otwarcie na Ukrainie. A wielka wojna w Międzymorzu rozstrzyga status wszystkich narodów Międzymorza, w tym Polaków.
Tak wczoraj powiedział profesor z Dnipro. Stwierdził, że to jest tak, że jeżeli udałoby się stworzyć Międzymorze, to byśmy byli niezależni i od wschodu, i od zachodu.
Ten układ geopolityczny istniał przez kilkaset lat w Europie. Został zniszczony zaborami, ale istniał. I to jest fakt. Próba przywrócenia nie służy na pewno Niemcom, którzy chcieli mieć peryferyjne gospodarki swojego obszaru gospodarczego, tak? I z Rosjanami ewentualnie, którzy żądali, bo są tacy silni, wojskowo i energetycznie żądali swojego udziału w tym, a ta strefa państw pomiędzy miała być strefą nie do rozwoju, takiego po prostu zależności, nie?
Stawiamy tutaj kropkę w 2023 roku. Jacek Bartosiak będzie gościem Poranka Wnet na pewno.
Dziękuję, mam nadzieję.
Doktor Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Książka, nowa książka Jacka Bartosiaka już w lutym. Na zegarze godzina 8:39. Jaką piosenkę? A YouTube wybierzemy.